W owej chwili, bez uprzedzającego stukania, weszła do pokoju osobliwa dama. Była tak olbrzymia, że ledwie się zmieściła we drzwiach. Na głowie niosła płaski, strupieszały kapelusz, rodzaj prowincjonalnego katafalka, otoczony ruinami ponurej woalki. Wchodząc do pokoju, zdjęła ów pseudokapelusz ruchem zgoła męskim. Ogromna jej twarz, długa, przerżnięta wzdłuż linią nosa, a w poprzek głębokimi zmarszczkami czoła, miała w sobie jakąś niezwykłą prostotę, doprowadzoną do najwyższej granicy. Można by ją narysować kilkoma grubymi liniami. Twarz ta otoczona była włosami podciętymi w czuprynkę, równo, a w taki sposób, jak to lubią czynić wiekowi, a stateczni gospodarze w Lubelskiem. Włosy te, ściśle rozczesane na ciemieniu we dwie strony, gładko przylegały do skóry, zlepione prawdopodobnie pomadą. Luźny kaftan z taniego materiału, obojętnej barwy i gładka spódnica okrywały wielkie ciało przybyłej. — Ciocia! — zapiał radośnie Horst, nie ruszając się zresztą z miejsca. — Już wiem po co, już wiem, a tu będzie właśnie posada, aha! — Proszę cię uprzejmie, mości Horst — stękała wielka osoba, zasiadając bez ceremonii na kanapie. — Proszę cię, zamknij buzię. — Pani pozwoli, że przedstawię — mówił wykwintnie pan Pobratyński. — Pan Niepołomski, nasz nowy lokator. Pani Barnawska. Dama dość niedbale skinęła Niepołomskiemu głową. Niezwłocznie zwróciła się do Horsta. — Panie, te, panie, masz zielone? — A to co znowu? Żachnął się zapytany. Słyszane rzeczy na wizycie? No, tylko bez tych tam wszelkich. Ty wiesz, mości Horst, że ja tego nie znoszę. Wstydź się, ciocia. Wiosna radosna nadchodzi, cała przyroda się budzi, że tak powiem. Słoneczko, fiołki, a ciocia wiecznie swoje z tymi procentami. To nieładnie. Ty wiesz, panie Horst, że ze mną żartów nie ma. Pókim dobra, tom dobra. Ciocia jest zawsze dobra, ciocia jest zawsze skądinąd, ale jeśli mnie tylko kto myśli zarwać, to z miejsca zadzieram ogona i rwę co pary w gnatach. Ładny landschaft. A osobliwie też z tobą, kotku angorski, ceremonii nie będę stroiła. No i jakież mi kuku myśli cioteczka zrobić? Może mi ciocia licytować moje efekta, owszem. Oddaję ciepłą rączką wszystko z wyjątkiem taksa i portretu Miss Daisy. To tam już moja rzecz, co z tobą zrobię w razie potrzeby. Ja tylko mam zwyczaj ostrzegać. Żebym nawet tak chciał, jak nie chcę, to na szatana nie mam fenia, pan radca świadek. Jednak na Marcelin w małym, ale za to w doborowym towarzystwie, to śmiał w zeszły czwartek. A, jużeś ciocia wyszpiclowała? Co to za organizacja? Może byśmy jednak o tym przez wzgląd na obecność panny Ewy... A, patrzajcież, jakiż to moralny... Przez wzgląd na obecność. No, ja cię, Horst, ostrzegam. Po raz drugi. Nie słyszałem. Żebyś tylko nie żałował. Gdzie ja tam będę czego żałował? Złudzenie. Nie ma takiej rzeczy na tym padole, której bym żałował. Na nieszczęście ludzkie. Za te pieniądze, co się przełajdaczył na świecie, można by zbudować szpital na 600 łóżek dla rakowatych. No, to już, cioteczka dobrodziejka, domy dla rakowatych będziesz budować. I to z własnych oszczędności. A o moich oszczędnościach i ich zużytkowaniu proszę zachować milczenie. Powtarzam, milczenie, bo to nie do rzeczy należy. Pani Barnawska patrzyła na Horsta białymi oczyma bez wyrazu. On zapalił cygaretkę i uśmiechając się łagodnie mówił do Niepołomskiego. Muszę pana zawiadomić, dlaczego nasze dialogi są tak swoiste i barwne. Pani Barnawska, ciocia, jest dobrodziejką naszą, że tak powiem kamieniczną, a nawet dzielnicową. Może i pan? Co do mnie, ilekroć uczuwam, czego Boże broń, brak gotówki, brnę do tej posępnej kanosy. Ciotczysko jest tylko z wierzchu tak kostropate, ale skądinąd filantropia ma w cioci fundament, skarpę. Zaobserwowałem również, że jeśli kto zdycha z głodu, skwierczy na patelni utrapień, łysieje wskutek poderwania kredytu, ciocia zawsze takiego wyrwie z opresji. Takie już serce. A trzeba pamiętać, że przyjaciel w potrzebie, a friend in need is a friend in need. Z tym sercem przyjaciółki w potrzebie ciocia przyszła na świat i z tym już wkrótce, niestety, umrze. Żebyś ty tylko, Horst, pierwej się nie przejechał. Oho, jeszcze czego. Patrzcie no państwo, na jaki się to ciotczysko koncept zmogło. Nie, matrono nasza, już się u Świszczakowskiego suszą deseczki, trzy ćwierciuweczki. Ja w tym. Mój to będzie akt wdzięczności, czysty gejzer tkliwości serca. Trumieneczka jak pieścidełko, ista bombonierka. Gdyby nie ciocia i pan Pobratyński niejedną by gorzką chwilę przeżył w tych czasach stagnacji i braku posad. A tak oto ciotczysko poczciwe przyjdzie, pocieszy, pogwarzy, zagra w zielone. Jeśli już nie można w żaden inny sposób, to z musu, z konieczności, łkając w głębi serca, wejdzie na pensję biurową panny Ewy, namówi życzliwie, żeby wziąć do domu trzy normy z biura i pisać ceduły do białego ranka. Boć praca uszlachetnia każde stworzenie w rodzaju ludzkim. Nic tak nie uszlachetnia, jak wyżej wzmiankowana praca. Panie Horst, sykał pan Pobratyński niecierpliwie. W moim domu takie słowa. Przecie nic złego nie powiedziałem. Czy się ciocia obraża? Widzi pan przecie, jak życzliwym okiem patrzy na moje zadumane czoło. Stara dama uśmiechnęła się pogardliwie i wyniośle. Rzekła po chwili. Starasz się być dowcipnym, co nie jest rzecz łatwa, a boisz się mojego spojrzenia. Ja? Chyba nie, ciociu. Nigdy się jeszcze w życiu nie bałem. A skądżeby to teraz? A, bo teraz starzejesz się, dobrodzieju. Łysiejesz. Strzyżenie przy samej skórze nie pomoże. Mizdrzenie wąsiąt, wyszczypywanie siwych włosów, podczernianie z lekka baczków, czyszczenie starych marynarek od najbardziej angielskich krawców nie pomaga. Ewa nie chce widzieć twych łajdackich uśmieszków i powłóczystych spojrzeń. Tak, tak, tak. Nic nie pomoże wywracanie oczów do góry nogami.